Witam Panią, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Zośka Papużanka jest gościem Rady Wieczoru Radia Zachód. Napisała Pani na Facebooku, że w sprawie pisania jest Pani staroświecka, piórem w papier, klawiaturą nie myślę. To było w 2012 roku, kiedy była Pani nominowana do paszportów polityki i ta powieść to Szopka, bez wątpienia do tej pory uważana za najlepszy, najgłośniejszy, najbardziej obiecujący literacki debiut w 2012 roku. Nadal jest Pani staroświecka?
Tak, jestem starsza, tym jestem bardziej staroświecka i nie widzę innej możliwości ponad pisanie piórem na papierze. Nic lepszego na razie dla siebie nie wymyśliłam.
Ta ostatnia książka Przez, jak piszą i mówią, wszędzie dobrze. Pani autorka tej książki, Zośka Papużanka, Przez, wszędzie piszą znakomicie o książce, która ukazała się na rynku, wydana przez wydawnictwo Marginesy 14 kwietnia, o ile dobrze pamiętam.
15.
Mhm. Tak. 14 otrzymałam maila od pani Zofii Koteckiej, że właśnie proponuje nam tę książkę i ona się ukazała rzeczywiście dzień później. Książka Przez. Ta Szopka ukazała się w świecie książki, ta ukazuje się w wydawnictwie Marginesy. Mam pytanie, dla kogo jest ta książka?
Dla kogo jest ta książka? Proszę pani, jak dla czytelnika. Dlaczego kto będzie miał ochotę pójść do księgarni albo normalnej, albo wirtualnej w tym momencie i po prostu ją kupić, sobie przeczytać? Ja nie wybieram w żaden sposób tego, kto będzie ją czytał. Wszyscy mają do tego takie samo prawo. Nie zakładam jako autor, kto będzie czytał moją książkę. Ja z kolei do tego chyba prawa nie mam.
Jest to historia małżeństwa, bo musimy trochę opowiedzieć, ale nie do końca zdradzać wszystko, żeby czytelnika zainteresować, czy słuchacza akurat w tym momencie, pani ostatnią książką. Jest to historia małżeństwa opowiedziana przez narratora zewnętrznego, ale z punktu widzenia męża. Mężczyzna wynajmuje mieszkanie w bloku naprzeciwko kiedyś ich wspólnego lokum. Po 5 latach od rozstania wrócił, by na 1,5 tygodnia zatrzymać czas i wejść powtórnie w swoje małżeństwo. Wielu tych, którzy już piszą w recenzjach swoich o pani najnowszej książce, zastanawia się, kto jest bohaterem. On, czy ona, czy być może oni?
To znowu jest pytanie do czytelnika, dlatego że można to, myślę, że czytać z różnych perspektyw i skoro nie ma na ten temat jednoznacznej interpretacji, no to dla mnie jest to tylko zaszczytem i przyjemnością, że ta książka nie jest jednoznaczna. Najłatwiej, myślę, i najprostsze jest takie rzeczywiście skojarzenie, żeby czytać ją z punktu widzenia tego głównego bohatera, mężczyzny działającego. Natomiast rzeczywiście tutaj dużo jest myślenia o niej również, no i o nich razem, o rozpadzie ich małżeństwa, ich związku, ich relacji i o tym, jak sobie oboje potem po tym fakcie radzą albo nie radzą w życiu. Więc myślę, że odczytywać to można w zależności od potrzeb na jedną z tych, w jednej z tych dróg albo nawet we wszystkich trzech równocześnie.
Pani bohater nie wychodzi z mieszkania, zakupy robi przez internet, nie kontaktuje się z nikim. Taka izolacja jakby na ten czas pandemiczny, który w Polsce i na całym świecie panuje. Izolacja i kontrola. Powieść na ten czas?
Wie pani co, to jest kompletny przypadek, że to się okazało powieścią na ten czas. Proszę mi wierzyć, ponieważ książka była gotowa, w sensie napisana w całości, nie zredagowana, ale jako tekst była kompletna, rok temu. Z różnych powodów ja nie wydałam jej w wydawnictwie, w którym opublikowałam jeszcze dwie książki wcześniejsze moje, mianowicie On i zbiór opowiadań Świat dla ciebie zrobiłem, tylko zmieniłam wydawnictwo. No więc z planami wydawniczymi to zostało przeniesione na rok kolejny, ten, który właśnie mamy. książka była gotowa ponad rok temu i nic tutaj nie zostało zmienione z tej okazji, że się nagle nam zrobiła pandemia, więc kompletnym przypadkiem jest zbieg okoliczności, który no z jednej strony może być dla mnie trudny, no bo wszyscy mnie pytają, dlaczego tak właśnie i muszę się tłumaczyć, że wcale tego nie założyłam i że jednak to jest inny świat, to nie jest nasz świat kwietnia roku 2020. Nie planowałam takiego obrotu sprawy, no bo musiałabym mieć jakieś wieszcze zdolności profetyczne, a nie posądzam się o to raczej. No więc tutaj rządzi tym kompletny przypadek. Też mieliśmy w wydawnictwie taki dylemat, czy wydawać tę książkę, czy się wstrzymać. No ale stwierdziliśmy, że właśnie takie pokrewieństwo tematyczne, które się nam przypadkiem zbudowało nam wszystkim, może działać w tej książce na korzyść. No i rzeczywiście większość recenzji, może nie wszystkie, natomiast większość recenzji to są dla mnie dość pochlebne teksty, więc rzeczywiście tutaj okazało się, że to, co było przypadkiem i to, co nie było przewidywane, no bo to nie da się tego obliczyć do końca, no to na razie działa na moją korzyść.
No powiem pani, że te wszystkie w telewizorkach, w tych okienkach i ten hashtag zostań w domu i jeżeli jest się w domu i obsesyjnie się chce się ratować od tego, co może nas spotkać złego i bierze się do ręki pani książkę, to też w tej książce spotyka się czytelnik z obsesją.
Ale rzeczywiście, że tak, dlatego że główny bohater jest obsesyjny. On reprezentuje tak zwaną osobowość anankastyczną, czyli właśnie to, o czym pani wspomniała wcześniej, a ja zapomniałam powiedzieć. Taką, to jest typ osobowości porządkującej rzeczywistość w bardzo taki poukładany sposób. Rzeczywistość zarówno swoją, jak i też cudzą. No i co, kiedy się sobie robi taką krzywdę, no to jakby robimy to na własną rękę i szkodliwość społeczna jest niska. Natomiast kiedy już próbujemy urządzić życie komuś innemu od początku do końca, planując wszystko, no to rzeczywiście relacja z takim człowiekiem myślę, że może być trudna. Także tak, jest tam oczywiście, jest obsesja od samego początku do samego końca.
Czyli książka o pewnym wariactwie, człowieku złym, który myśli, że ma nad wszystkim kontrolę.
Tak myślę. Przy czym samo mnie zaskakuje to, że wielu czytelników i to zarówno tych, którzy jakoś chcieli dać upust swojemu myśleniu o tej książce w blogach czy recenzjach, jak również takich czytelników prywatnych, znajduje, być może to też przez te czasy izolacji, w których tkwimy bez naszej woli, jakiś taki rys usprawiedliwienia działania mojego bohatera w tej książce. Jakiś wywołuje w nim taki smutek, może nostalgię. Szukają w jego przeszłości przyczyn, które mogłyby zbudować to, kim jest w tej chwili, chociaż troszeczkę ten jego wizerunek okrutny jednak, bo to człowiek okrutny, troszeczkę go osłodzić. No więc ja nie bronię tego oczywiście, no bo to jest kwestia interpretacji, która jest dozwolona w każdej mierze.
Książka bardzo egzystencjalna, drobiazgowa, w słowo bardzo bogata, w zdania, które pani buduje, powiedziałabym nawet piętrowo. Książka, gdzie na każdej stronie można wyjąć zdanie dla siebie, ale bohater nie ma imienia, nie nazwała pani miasta, w którym to się wszystko dzieje. Jeżeli czytamy zapowiedź pani książki przez to, ktoś myśli, kryminał, nie? Wynajął sobie mieszkanie, tak, i podgląda, bo jeszcze będzie jeden bohater za chwilę, to jest fotografia, za chwilę o tym powiemy. I nagle okazuje się, że to wcale nie kryminał, że on nie popełnia żadnego morderstwa, ale jest człowiekiem, jak sama pani powiedziała, złym, a my się dajemy wciągać w te myśli, które stają się czasami naszymi, bo mówię o tym zdaniu, które znajdziemy dla siebie samych na każdej stronie tej książki, szczególnie na 120.
No, wie pani co, mam kłopoty z nazywaniem bohaterów. Szczerze się do tego przyznaję, że jakoś te wszystkie imiona i nazwiska, których używa się w książkach, żeby nadać bohatera, wydają mi się kompletnie idiotyczne. Nie pamiętam, żebym czytała książkę, w której bohater by się dobrze nazywał. Naprawdę. Natomiast gdyby pani mnie zapytała o 78 takich książek, których bohater nazywa się idiotycznie, to nie będę miała w ogóle najmniejszego problemu, żeby coś takiego wymienić. Myślę, że trudno jest wymyślić imię dla głównego bohatera, a już nazwisko to kompletnie byłoby dla mnie trudne. Więc jakby przechodzę do porządku dziennego nad tą moją nieumiejętnością, robiąc z niego w takim razie jakiegoś Evermana. Rzeczywiście, być może to. No, staram się, Państwo, no problem polega na tym, żeby wygrać jakimiś nawet swoimi brakami. Może to jest właśnie mój brak, może to jest coś, czego nie potrafię nazwać głównego bohatera, mam problem z imieniem, a przez to może to, że on jest... jak Everyman, którym musi być każdym i nikim równocześnie. Może przez to właśnie jest jakoś nam bliski.
A czy z tytułami ma pani kłopot?
Nie, z tytułami właśnie w ogóle. Tytuły są zupełnie na drugim biegunie. Mam wielką przyjemność w wymyślaniu tytułów. Chociaż muszę przyznać, że nie zawsze wydawnictwo akceptuje moje pomysły. Natomiast w przypadku tej książki tytuł, który zaproponowałam, od razu został zaakceptowany ku mojej wielkiej, wielkiej przyjemności, dlatego że ja szukałam celowo słowa, które byłoby wieloznaczne i które właśnie by grało na różnych poziomach znaczeniowych, jednocześnie właśnie samo w sobie niewiele znacząc. I w tym przyimku takim dziwnym, trudnym do wymówienia, niesamodzielnym kompletnie znalazłam to, o co mi chodziło, czyli taką wieloznaczność, którą można odnieść do czasu, do przestrzeni, do perspektywy spojrzenia, którą w tym przypadku jest właśnie aparat fotograficzny i czas, który upływa, a równocześnie jakaś wina i jakieś takie wzajemne obciążanie się tym, że życie wygląda nie tak, jakbyśmy chcieli.
Chyba pani w jednym z wywiadów powiedziała, że przyimek nie istnieje bez rzeczownika.
Tak. No tak, ale to też nie jest, to znaczy, no to jest prawda gramatyczna, której nie da się zaprzeczyć, a również nie da się powiedzieć, że to jest jakiś moje genialny tutaj wymysł, ale wymysłem jest, rzeczywiście pomysłem, nie wymysłem, jedna z dziennikarek krakowskich, która rozmawiała ze mną jako jedna z pierwszych osób na temat tej książki i ona właśnie mi mówi, słuchaj, coś takiego jest właśnie w tym przed, że to nie może, to słowo nie istnieje samo, tak jak ona, tak jak główna bohaterka, której bohater tę nieumiejętność bycia samą, bycia bez niego, imputuje. I jakby on od niej wymaga tego właśnie, spodziewa się po niej takiego niesamodzielnego zachowania. No bardzo mnie ta interpretacja znowu cieszy, bo ja o niej nie myślałam pisząc, nie przyszła mi do głowy, natomiast no jest właśnie takim bardzo dla mnie interesującym śladem dowodzącym na to, że ten tytuł siada w głowach wielu ludzi.
I mówiąc o tym, że każdy z nas mógłby znaleźć siebie w pani książce ostatniej, to myślałam także o rozstaniach, bo każdy gdzieś tam jakieś rozstanie ma za sobą, ale niektórzy piszą o pani książce, także używają wyrazu czułość. Tą czułością w pani przez jest co?
To czułość jest kolejnym słowem wieloznacznym, z którym próbowałam się bawić. Płaczę teraz za to, że pani Frycowe, bo wszyscy mnie oskarżają.
Wszyscy pytają o czułość.
O plagiat wobec przemówienia noblowskiego pani Olgi Tokarczuk, co jest kompletnym znowu przypadkiem, bo tak jak mówiłam, tekst zamknęłam rok wcześniej, a pani Tokarczuk bardzo serdecznie gratuluję nagrody. Jestem wielką jej wielbicielką, ale tutaj to przypadek zupełnie, że to samo słowo się pojawiło, ponieważ ja miałam zupełnie inne o nim myślenie. Myślałam o nim jako o słowie wieloznacznym z tej grupy słów określających przynależność do świata fotografii. Wybierałam takie słowa z tej terminologii, której się uczyłam, przygotowując się do pisania tej książki, które właśnie będą wieloznaczne, które dla fotografa znaczą coś zupełnie innego niż dla normalnego człowieka. I takim jednym słowem jest czułość, które które dla nas oznacza bliskość, delikatność, jakąś intymność, a dla fotografa oznacza pewną kategorię, którą trzeba ustawić za pomocą pokrętła i które pomoże zrobić dobre zdjęcie i tylko tyle.
No i tutaj mamy tego bohatera, o którym już wspomniałam wcześniej, o którego pani wymienia, czyli bohater najważniejszy, fotografia, tak? Czyli próby utrwalenia świata, by nad nim zapanować. Ale czy tylko? I skąd te opisy fotografii? Czyli rozumiem, że jak pani pisze o fotografii, to znaczy, że pani fotografuje.
Nie.
Nie?
Nie, zupełnie nie.
Czyli fotografie były podrzucone.
Fotografie, wszystkie fotografie, które opisałam w książce, są prawdziwe. To znaczy, one istnieją tak naprawdę. To są fotografie zrobione przez moich przyjaciół fotografów. Oni są zmienieni na końcu w książce. W podziękowaniach bardzo wiele im zawdzięczam. Również jednemu z nich opisy konkretnych zdjęć, które mi po prostu użyczył, które mi dał i które ja starałam się przełożyć na słowo. Uważałabym tą pracę z materią fotografii za kompletnie niewłaściwą, gdybym próbowała opisać zdjęcie, którego nie ma. Nie potrafiłabym czegoś takiego zrobić i nie zdobyłabym się na tak skomplikowane oszustwo. W związku z tym postanowiłam, że muszę rzeczywiście, jeżeli mam opisać jakieś zdjęcie, jeżeli mam zrobić to dobrze, to musi być prawdziwe zdjęcie, kiedyś wykonane. Więc wszystkie te zdjęcia, które są opisane w książce, to są rzeczywiście zdjęcia w świecie realnym istniejące. Natomiast ja w ogóle zdjęć nie potrafię robić, poza jakimiś dokumentacyjnymi zdjęciami telefonem, jeżeli jestem w sytuacji, w której jest mi to potrzebne. To jest zupełnie nie moja materia. Ja się o niej sporo dowiedziałam, przygotowując się do pisania tej książki, przeczytałam sporo publikacji na temat fotografii, rozmawiałam z ludźmi, którzy się zajmują fotografią i taką bardzo nowoczesną, i taką troszeczkę starszą, i myślę, że wiele się o tym dowiedziałam, jeśli chodzi o takie techniczne sprawy. Natomiast zupełnie to jest nie moja dziedzina. Nie robię fotografii, nie będę się w to bawić. Zostawiam to lepszym ode mnie.
To jest, proszę państwa, książka, w której ważny jest czas, bo to jest troszkę więcej niż jeden tydzień. Rozdziały są opisane dniami tygodnia, czyli coś, co się dzieje na 300 stronach książki Zośki Papużanki. Odkleiła się pani już od swojej ostatniej książki, czy to jeszcze jest proces?
Ja się odklejam natychmiast. Od każdej mojej ostatniej książki.
Wie pani, dlaczego o to pytam?
Bo, nie wiem dlaczego, proszę powiedzieć.
Bo w wywiadzie dla portalu Szuflada powiedziała pani kiedyś w tym wywiadzie po ukazaniu się Szopki, że sprawia mi wielką przyjemność czytanie, jak inni czytają to, co ja napisałam. Książka się ode mnie odkleiła i żyje własnym życiem. Wielką frajdą jest móc to obserwować. No i co z tych obserwacji wynika?
No więc widzi pani, jestem taka staroświecka, że nadal od czasów Szopki czwartą książkę już piszę piórem i od czwartej książki się natychmiast odklejam. Rzeczywiście jest tak, że ja te sprawy związane z książką dzielę na taką, rozgraniczam takie dwa etapy. To zupełnie się stało poza mną. To nie jest tak, że ja sobie taki model wybrałam, czy on mnie wybrał i jakby każe mi się trzymać, jest zgodny z jakimś moim myśleniem. Jeden etap to jest etap pracy, etap powstawania książki. Nigdy nie mówię wcześniej, o czym będę pisać, nie dzielę się moimi pomysłami, nie opowiadam o książkach, które gdzieś tam w głowie mam i które chciałabym kiedyś napisać. I wielką trudność sprawia mi mówienie o samym procesie pisania, chociaż są ludzie, którzy ode mnie tego wymagają, którzy się spodziewają, że będę o tym mówić i trudno mi jest winić ich za to, że chcą wiedzieć, bo to jest zupełnie naturalne i bardzo miłe dla mnie. Niemniej jednak wiem, że nie zawsze potrafię ich usatysfakcjonować, bo to jest dla mnie tak intymny i tak przyjemny proces, że ja, na którym mam tak mało czasu w życiu codziennym, że ja pruderią byłoby, gdybym się jeszcze podczas tego procesu obserwowała, jak go wykonuję. Natomiast on jest dla mnie fascynujący, super przyjemny i przyjemność czerpię z tego, że jest tylko mój. Kiedy stawiam ostatnią kropkę, to wtedy rozpoczyna się ta druga część, którą, do której właśnie w jak najmniejszym stopniu się wtrącam, bo to jest ten etap, który jest dla czytelnika, a już zupełnie nie dla mnie. Bardzo łatwo jest mi się od tego odkleić i nie czuję się w żaden sposób związana z bohaterami, nie przewiduję, co by tam się mogło z nimi zdarzyć dalej, gdyby się stało, w ogóle mnie to nie obchodzi. To jest taki moment, w którym oddaję rzeczywiście książkę czytelnikowi w 100%. No tak jak zawsze porównuję to do tego, jak się kupi jakąś sukienkę w sklepie z ciuchami, no przecież nie dzwoni do pani następnego dnia sprzedawca zapytać, czy się pani dobrze w tej sukience chodzi, czy pani dobrze wygląda, czy się pani dobrze czuje. Od momentu, kiedy pani za nią płaci, ona jest pani. I książka też staje się własnością tego, kto chce ją wziąć do ręki, kto chce ją przeczytać po prostu. I ja się na tę własność z wielką przyjemnością zgadzam. Być może dlatego właśnie, że mam dla siebie ten pierwszy etap, który jest tylko mój, więc tu szale się wyrównują.
Czyli dla tych wszystkich, którzy chcieliby się przykleić do pani książki, polecamy ją z uważnością wielką, dlatego że między innymi to jest kolejne słowo, które pada w naszej rozmowie. Ona zresztą jest z okładki Piotra Kofty, który napisał: gdybym miał opisać tę prozę jednym słowem, zdecydowałbym się na uważność. Papużanka swobodnie wydobywa z tła detale, które człowiek nieuważny nie dojrzałby nawet pod mikroskopem. Czyli nasz gość to człowiek, który obserwuje codzienność, czuła obserwatorka codzienności. To też jest z jednego z wywiadów licznych z panią. No i Zośka Papużanka, którą człowiek obchodzi najbardziej. Taki człowiek niedoskonały, bo wszyscy prawie nie jesteśmy doskonali. No, jesteśmy Zośka niedoskonali.
Zośka Papużanka też nie jest i ma wielką świadomość tego, że nie jest. No i musiała się pogodzić z tym.
Ja za tę książkę bardzo pani dziękuję. Mam nadzieję, bo jak mówią inni autorzy, także kiedy rozmawiamy tutaj w Radio Wieczorach Radia Zachód o ich pracach, ich książkach, to mówią, że to jest świetny czas w ogóle dla autorów, w którym się teraz znajdujemy, żeby powstawały nowe książki. Czy na następną też będziemy musieli czekać 4 lata?
Wie pani co, to jest tak, w informacji prasowej jest takie zdanie, że to jest od 4 lat moja nowa powieść. Ja w międzyczasie napisałam zbiór opowiadań, więc to nie jest tak zupełnie,
jest. Byśmy
że ja zamilkłam.
O tym też mówili.
Że ja zamilkłam na 4 lata. Nie wiem, ile trzeba będzie czekać. Ja jestem w trakcie pracy, kolejne książki bardzo chętnie ją wydam. Natomiast czeka się tyle, ile trzeba. To nie jest tak, że to jest długo albo szybko. Ja nie jestem w stanie tego procesu przyspieszyć. Nie będę go również sztucznie spowalniać. Nie mam deadline'ów z wydawnictwem żadnym, który mi określa, że ja muszę książkę oddać w jakimś określonym terminie, bo za bardzo siebie lubię, żeby sobie takie rzeczy fundować. I mam wielką nadzieję, że będę mogła pisać tyle, ile będzie tekst potrzebował, ile ja sama będę potrzebował.
Przypomnijmy tytuł tych opowiadań, to Świat dla ciebie zrobiłem,
tak
znak litera nowa w krakowskim wydawnictwie, to zostało wydane w 2017 roku. Oj, chętnie bym jeszcze zapytała panią o Muminki, ale już nas czas przyspiesza mocno. Fotografia i pisanie, jeszcze to ostatnie pytanie, co jest łatwiejsze?
Umiem tylko pisać. Myślę, że dla tych, którzy fotografują, fotografia, to są chyba nieporówne. Oczywiście, pani pyta, bo tam pada zdanie właśnie takie cyniczne, że jedno jest łatwiejsze od drugiego. To jest oczywiście w tym zdaniu tylko i wyłącznie cynizm. Trudno mi powiedzieć, bo tak jak mówię, fotografią się nie zajmuję jako dziedziną. Nie potrafię tego robić, więc zapewne no, jest dla nas najłatwiejsze to, co potrafimy dobrze. I tylko tyle. I myślę sobie, że ważne jest, żebyśmy robili właśnie to, co umiemy, to, co nam sprawia przyjemność.
Zośka Papużanka, jej książka bardzo świeżutka, kwietniowa, przez autorka Szopki, nominowanej do paszportów polityki i nagrody literackiej Nike. Ja myślę, że przez też będzie nagradzana. I tego pani serdecznie życzę. Oczywiście bardzo dziękując za rozmowę na antenie Radia Zachód.
Ja również dziękuję.
Serdecznie pozdrawiam i do usłyszenia być może przy innej jeszcze okazji. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Pozdrawiam z Krakowa.